Witam serdecznie, drogi braci, drogie siostry. Pokój wam. Miło mi, że Pan pozwolił nam, byśmy wspólnie w tak wspaniałych warunkach mogli poznawać Jego Słowo, budować się w wierze, w znajomości i we wzajemnej miłości. Dzisiaj, drodzy, chcemy omówić temat wesele w Kanie Galilejskiej. Przypominamy, że opis tego wydarzenia zapisał ewangelista Jan, a znajdujemy to w drugim rozdziale jego Ewangelii w wersetach od 1 do 11. Wspaniała uroczystość weselna, na której uczestnikiem był Jezus. Kana Galilejska leżała na obszarze Galilei i przypominamy sobie, że za czasów Jezusa Palestyna po zachodniej stronie Jordanu głównie była podzielona na trzy dzielnice. Dolna, południowa, zwana Judeją, środkowa Samarią i górna, północna Galileją. A sama Galileja północna, tam gdzie są góry Libanu lub Antylibanu, albo też Libanu i Antylibanu, tam gdzie bierze początek rzeka Jordan, ta część północna, czyli Galileja, również dzieliła się na górną i dolną, górną, północną i dolną, południową. I Kana Galilejska należała do tej dolnej, południowej części Galilei. Niedaleko Kany była miejscowość Nazaret. Wspominaliśmy wczoraj o tym, że tam mieszkał Józef, Maria i dzieciątko Jezus. Po powrocie z Egiptu przebywał Jezus. Wzrastał do 30 roku życia, do rozpoczęcia swojej misji. Kana i Nazaret, te dwie miejscowości, odległe były od siebie około 25 kilometrów i obydwie należały do Galilei Dolnej, czyli południowej. Potwierdza to księga proroka Izajasza, 9 rozdział i 1 werset i 2 oraz Ewangelia Mateusza, 4 rozdział i werset 15. Słowo Kana znaczy trzcina, ale jest dodatek galilejska, ponieważ taką samą nazwę, Kana, nosiła miejscowość blisko Tyru i potok niedaleko Jaffy, który oddzielał dwa pokolenia, Efraima na południu i Manasesa na północy. Stąd też nazwa Kana Galilejska, choćby w odróżnieniu od tej Kany, która była blisko Tyru. Kana Galilejska to malutka wieś. I w tejże miejscowości wydarzył się pierwszy cud, który uczynił Jezus, o czym właśnie donosi nasza lekcja lub zapis z Ewangelii według świętego Jana, 2 rozdział, wersety od 2, od 1 do 11. Zanim przystąpimy, drodzy, do omawiania tej uroczystości w Kanie Galilejskiej, to wrócimy myślami do tych odległych czasów i na małą chwilę poświęcimy naszą uwagę na te wydarzenia, które poprzedzały tę ucztę. sięgając nawet do momentu narodzenia Jezusa Pana, bo On jest tutaj głównym bohaterem. Przypominamy, że August Cezar, pierwszy władca Imperium Rzymskiego, który wprowadził systematyczne opodatkowanie świata jemu podległego, a w tym Palestyny, wydał rozkaz spisania ludności, która mu podlegała. Ponieważ Józef i Maria, mieszkańcy Nazaretu, pochodzili z rodu Dawida, byli zobowiązani przybyć do Betlejem, miasta Dawidowego w Judei. A więc przypominam, Nazaret, północna dzielnica Palestyny, a Betlejem, południowa, blisko Jerozolimy. Odległość między Nazaretem a Betlejem to jest około 150 kilometrów. W związku z tym Józef i Maria, dla popisania, udają się z Nazaretu aż do Betlejem. Betlejem znaczy dom chleba. I gdy przybył Józef z Marią właśnie z Nazaretu do Betlejem, to Maria porodziła. Ewangelia Łukasza mówi o tym, drugi rozdział, wersety od 3 do 7. I jak wiemy, narodzenie Pana Jezusa miało miejsce w październiku 2 roku przed naszą erą, a ściśle mówiąc rok i 3 miesiące przed naszą erą. Kiedy powstało realne zagrożenie dla dzieciątka Jezus ze strony Heroda, to anioł pański ukazał się Marii i Józefowi ze wskazaniem, aby udali się oni do Egiptu, a gdy zagrożenie minęło, powrócili oni do Nazaretu, swego stałego miejsca zamieszkania. I właśnie w Nazarecie Jezus Pan mieszkał aż do 30 roku życia, wzrastał. I gdy przyszedł ten czas, gdy osiągnął wiek 30 lat, to wystąpił z misją. Z misją, ale była ona poprzedzona jego poświęceniem i ukazaniem tego poświęcenia przez akt zanurzenia w wodach Jordanu przez usługę Jana Chrzciciela. W związku z tym Jezus Pan udaje się z Nazaretu, z Galilei, tej północnej dzielnicy, aż do Judei, tam gdzie Jan chrzcił, w miejscowości Betabara, tuż przy wejściu, wpłynięciu rzeki Jordan do Morza Martwego. Miejscowość Betabara po wschodniej stronie Jordanu. Tam chrzcił Jan. I ta odległość od Nazaretu do Betabary, gdzie Jan chrzcił, to również około 150 kilometrów, co Jezusowi zajęło 4 dni podróży. Aby okazać swój stan poświęcenia, na zewnątrz Jezus z Nazaretu idzie do Jana Chrzciciela, do miejscowości Betabara i ten odcinek 150 kilometrów zajął mu 4 dni na tę podróż. Rozpoczyna Pan Jezus swoją misyjną, publiczną, religijną działalność. Gdy przyszedł do Jana, to Jan się wzbraniał, jak pamiętamy, zanurzyć Jezusa i powiada, odwrotnie powinno być. Ty powinieneś mnie zanurzyć, a nie ja ciebie. Ale zaraz po chrzcie w rzece Jordan Przypominamy, Pan Jezus udaje się na odosobnienie, na pustkowie i tam przebywa przez 40 dni, studiując zakon albo Stary Testament. Świadomi jesteśmy, że Pan nie niósł ze sobą księgi Starego Testamentu, bo On je miał wszystkie zapisane w swoim doskonałym umyśle. Ale przemyśliwał, bo został uzdolniony przez Boga przez akt spłodzenia do zrozumienia głębokich spraw Bożych. Zapis biblijny powiada, że otworzyły mu się niebiosa. Zdolność zrozumiewania głębokich rzeczy, które on znał jako literę Starego Testamentu, ale nie znał przełożenia, czyli tak jak my dzisiaj mówimy, antytypu tych wydarzeń zapisanych w Starym Testamencie. One stawały mu się coraz bardziej jaśniejsze. On zrozumiał z różnych ofiar składanych przez Żydów, że one wszystkie wskazują na jego ofiarę. I on tam w sposób właśnie taki poznawał wolę Bożą, jak inteligentnie, właściwie spełniać swoją misję. Pomijamy, że był kuszony, że pościł, ale drodzy, wraca po tych 40 dniach do Jana Chrzciciela i Jan Chrzciciel, widząc zbliżającego się Jezusa, powiada: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. W tym czasie, gdy Jan chrzcił, to o nim rozeszła się wieść po całej ziemi judzkiej, że jest pewien człowiek, który dokonuje takiego zanurzenia i wielu Żydów udaje się w tym celu do niego, aby być zanurzonymi albo ochrzcić się chrztem pokuty. Kapłani i faryzeusze byli bardzo zainteresowani tym faktem, że pewien człowiek o imieniu Jan chrzci Żydów. Cóż to za człowiek? Wysłali oni swoją delegację w celu rozpoznania, kim jest Jan. W tej samej Ewangelii, która jest podstawą naszych rozważań, w tym samym, czyli w pierwszym rozdziale, w wersetach od 19 do 28 jest tam opis, jak ta delegacja wysłana przez kapłanów i faryzeuszy do Jana Chrzciciela rozmawia z Janem i stawiają mu oni pytanie: kim jesteś, Janie? Który chrzcisz? Za kogo ty się uważasz? Po 40 dniach, gdy Jezus rozmawia już z Janem, to Jan był pod wielkim wrażeniem osobowości Jezusa Pana i faktów, które towarzyszyły Jezusowi, gdy Jan zanurzał Jezusa w rzece Jordan. Te nadzwyczajne zjawiska, ukazanie się, prawda, i głos, który mówił, że oto jest Syn mój miły, który mi się upodobało, otworzyły mu się niebiosa. To wszystko wywarło takie wrażenie na Janie, że on starał się samego siebie ukryć w cieniu wielkości Jezusa Pana i zwrócić uwagę swoich uczniów i słuchaczy i tych, którzy przychodzili do chrztu, aby zwrócili uwagę na Jezusa Pana. Uczniowie Jana, słysząc tak wspaniałe świadectwo Jana o Jezusie, o człowieku tak zacnym, postanowili zwrócić baczną uwagę na Jezusa Pana i bliżej Go poznać. A później się okazało, że to był Jan i Andrzej, którzy zostali uczniami Jezusa. Oni przyszli do Jezusa, jeszcze gdy byli przy Janie, i pytają Jezusa, czy mogą Go słuchać, Jemu towarzyszyć i z Nim przebywać. Pan odpowiedział tak. Ukazał im przychylność swoją i oni postanowili przyłączyć się do Jezusa, ale ciągle jesteśmy w Betabarze, tuż przy Morzu Słonym. I powiadają, czy my możemy z Tobą iść tam, gdzie Ty idziesz. A Jezus miał zamiar powrócić do Nazaretu. W związku z tym przyłączają się do Jezusa i idą z Nim do Nazaretu. Gdy Pan przyszedł do Nazaretu, to rozpoczął swoją oficjalną misję i spotkał Filipa, następnego albo kolejnego ucznia Jana Chrzciciela. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, 43 wersecie. Kolejny uczeń Jana Chrzciciela przyłącza się do Jezusa Pana. A więc Jan spotkał Filipa. Filip był z Betsajdy. Słowo Betsajda znaczy dom ryb. Z tej samej miejscowości, z której pochodził Andrzej i Piotr. Również uczniowie Jana Chrzciciela. Miasto Betsajda leżało na północnym brzegu Morza Galilejskiego po wschodniej stronie Jordanu. Tenże Filip, którego Jezus spotkał, znalazł Natanaela. Słowo Natanael znaczy dar Boży. Natanael to późniejszy apostoł Bartłomiej. I Filip temu Natanaelowi z wielkim entuzjazmem opowiada o Jezusie Chrystusie. Mniej więcej w ten sposób. Ja, Andrzej, Piotr spotkaliśmy wspaniałego człowieka. Niezwykłego człowieka. I jestem przekonany, że ten człowiek jest obiecanym przez Boga Mesjaszem. A Natanael posłuchał i pomyślał: nie, mój przyjacielu. Dla mnie to takie oczywiste nie jest, że on jest Mesjaszem, że jest posłańcem Boga. Choćby dlatego, że ten człowiek pochodzi z Nazaretu. A cóż może być dobrego z Nazaretu? Jest sceptykiem, nie chce przyjąć myśli Filipa o wspaniałym człowieku, jakim był Jezus. I powiada w swoim rozmyślaniu Natanael: no, dziwię się wam, żebyście uwierzyli, że ten człowiek z Nazaretu jest obiecanym Mesjaszem. Ze wsi człowiek, i to z takiej wsi, która nie ma sławy, a wręcz odwrotnie. Jest miejscem pogardy. Ale Filip powiedział do Natanaela: pójdź, zobacz, posłuchaj i przekonaj się. Filip daje dobrą radę Natanaelowi. Ja więcej ci nie będę mówił. Gdy ja spojrzałem na tego człowieka, na Mesjasza, którego tak przyjąłem i uznałem, i posłuchałem, co on mówi, to mi wystarczyło. Ja tobie też radzę. Idź, zobacz, posłuchaj, przekonaj się. I to jest, drodzy, najlepsza odpowiedź na ludzkie uprzedzenie. Na ludzkie uprzedzenie. Którzy powiadają, co tam oni gdzieś się zbierają na jakiejś uliczce, na sali, ile tam ich jest? A kościoły przecież pełne. Tam jest pewno prawda. A jacy to są ludzie? Jaka przeciętna tam jest? Jaka rada z tego płynie? Płynie z tego wniosek następujący. Idź, posłuchaj, zobacz, przekonaj się. Natanael może pomyślał, jakby ten człowiek z Jerozolimy był, ze stolicy. I był jakimś kapłanem najwyższym, czy jakimś wybitnym urzędnikiem postacią, no to jestem w połowie przekonany. Ale z Nazaretu? Ile on ma zwolenników, uczniów? Więc my, drodzy, wyciągamy z tego wniosek, że coś ma nas przekonać. Coś, czego mamy wysłuchać, co mamy przerobić w naszym umyśle, ocenić i podjąć wtedy decyzję. Co się dzieje dalej, drodzy? Gdy Natanael, tak skłoniony przez Filipa, idź, zobacz, przekonaj się, postanowił pójść, żeby zobaczyć Jezusa. I jak się przybliżał do Jezusa, to Jezus powiedział: oto prawdziwy Izraelczyk, w którym nie masz zdrady. Piękne świadectwo wystawił Jezus Natanaelowi, widząc go przychodzącego do Jezusa. Ale gdy Natanael przyszedł bliżej do Jezusa, to powiedział o Jezusie: Mistrzu, Tyś jest On Syn Boży, Tyś jest On Król Izraelski. Szybko rozpoznał Natanael właśnie w Jezusie obiecanego Mesjasza i wydał wspaniałe świadectwo, bardzo trafne świadectwo. Tyś jest On Syn Boży, Tyś jest On Król Izraelski. 49 werset pierwszego rozdziału Jana Ewangelii. Natanael mieszkał w Kanie Galilejskiej. Ten z tym wspaniałym świadectwem Jezusa o nim i jego wspaniałym świadectwie o Jezusie. Tenże wspaniały uczeń Natanael mieszkał w Kanie Galilejskiej. I w tejże Kanie Galilejskiej był cud albo wesele, na którym to Jezus Pan dokonał wspaniałego cudu. Stąd też nawiązaliśmy do wydarzeń przed ucztą weselną, byśmy poznali pewne kolejności i doszli do tego, że właśnie ten Natanael, który mieszkał w Kanie Galilejskiej, to on najprawdopodobniej zaprosił Jezusa i uczniów do Kany Galilejskiej na wesele. Dlaczego? Bo pragnął, żeby i inni mieszkańcy jego wioski, wsi poznali takiego wspaniałego człowieka, jakim był Jezus. O którym on się przekonał sam, że jest to Syn Boży, Król Izraelski. To płynie dla nas z tego również lekcja, drodzy, że jeśli myśmy rozpoznali w Jezusie naszego Zbawiciela, Syna Bożego, przyszłego Króla Świata, to też mamy ogłaszać wszystkim ludziom, radować się z tego, zapraszać na tą uroczystość weselną, którą my w naszych sercach i umysłach posiadamy, mówiąc o Jezusie Chrystusie, wydając tak wspaniałe świadectwo. Przejdźmy, drodzy, do regularnych rozważań tekstów, które traktują o weselu w Kanie Galilejskiej. Ewangelia Jana, 2 rozdział, czytamy od wersetu 1. A dnia 3 było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusowa. Wezwany, czyli zaproszony, był też Jezus i uczniowie Jego. Już wiemy, jakie okoliczności sprawiły, że Pan Jezus tam się znalazł. Prawdopodobnie było to, drodzy, wesele bliskich przyjaciół rodziny Marii. Jak zauważyliśmy, i o czym jeszcze powiemy, że ludzie wówczas nie prowadzili zakonnego życia. Gdzieś za murami, jak zakonnice zamknięci, z posępnymi twarzami, ale wiedli pobożne życie wśród zwykłych, normalnych warunków społecznych. Radowali się. Radowali się ucztą weselną, brali udział w tej uczcie. I na tej uczcie właśnie Pan Jezus uczynił pierwszy cud ze swoich wielu cudów, które w swojej misji dokonał, uczynił. Zamienił wodę w wino. Był to jego pierwszy cud, chociaż nie jedyny. Innym razem, będąc w Kanie Galilejskiej, uzdrowił syna dworzanina królewskiego. O tym mówi 4 rozdział tej Ewangelii, wersety od 46 do 50. Dowiadujemy się zatem, że w tym czasie, w tych czasach, był zwyczaj sprawiania uczty z okazji zawarcia związku małżeńskiego, na które to święto uroczystość zapraszano jak najwięcej gości. Z udziału Jezusa w uczcie weselnej wyciągamy wniosek, że nie jest złą rzeczą iść na ucztę weselną. Apostoł Paweł dodaje: weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi. Pan Jezus brał udział w tej uczcie. W związku z tym wypływa dla nas wniosek, że jest to rzecz właściwa, stosowna, gdy taka okoliczność ma miejsce. Ale, drodzy, nie myślimy, żeby Pan Jezus nadużywał wina. Bo podane wtedy wino w tym gorącym kraju w Palestynie podane był dla odświeżenia organizmu, a nie dlatego, żeby się upić. Nie wyobrażamy sobie Jezusa żartującego na tym weselu, opowiadającego jakieś anegdoty, może brzydkie słowa, może podskakującego albo już zamroczonego, albo tańczącego. Jezus zachowywał się właściwie, drodzy. On jest dla nas przykładem w każdym odcinku naszego życia. Jezus powiada, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 16 wersecie, tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Innym razem Jezus powiedział, gdziekolwiek się udajecie, do jakiegokolwiek domu, to mówi: mówcie pokój temu domowi. My używamy też tego słowa, pokój braciom i siostrom. Ale czy powiemy pokój, czy nie powiemy, to powinniśmy zawsze być ambasadorami pokoju Bożego. Tam, gdzie jesteśmy, gdzie przebywamy, z kim jesteśmy, dokąd idziemy, powinniśmy zawsze być ambasadorami pokoju Bożego. Spokojni, zrównoważeni, nie wnoszący zaburzenia, zamętu, sporu, sprzeczek, nieprzyjaznych sytuacji, byśmy nie byli konfliktowi. Pan Jezus powiedział: pokój mój zostawiam wam. W spadku, albo w dziedzictwie, albo w testamencie zapisał nam te słowa, byśmy byli w ten sposób usposobieni do wszystkich ludzi. Ale przeciwnik, drodzy, nie akceptuje takiego sposobu i on stara się zaburzyć spokój. W umyśle jednostki, w małżeństwie, w rodzinie, w zborze, w społeczności swoje ziarenko chce wrzucić i zainfekować nas duchem niezgody, poróżnienia i rezygnacji. Jak tak? To ja się z tym nie zgadzam. Słowo Boże mówi, przez wiele doświadczeń, przez wiele ucisków mamy wejść do Królestwa. A te uciski mają nas przygotować. Nie obalić nas, nie zwalić z nóg chrześcijańskich. Ale one mają nas wzmocnić, skrystalizować w tym pokoju, w tej jedności, w różnorodności. Na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej zabrakło wina. Dlaczego? Ponieważ przybyło mnóstwo gości, których się gospodarz nie spodziewał. U Żydów był taki zwyczaj, drodzy, że jeśli było wesele lub jakaś uroczystość, to zapraszano maksymalną ilość gości. Nawet niezaproszeni byli mile widziani. Dlatego też Jezus i apostołowie zostali zaproszeni. I wielu mieszkańców, którzy chcieli zobaczyć Jezusa, też przyszło i stali się jakoby uczestnikami tej uczty weselnej w Kanie Galilejskiej. Czytamy werset trzeci. A gdy nie stało wina, rzekła matka Jezusowa do niego: wina nie mają. Maria, matka Jezusa, jak wiemy, pochodziła z Nazaretu, odległego około 25 kilometrów od Kany Galilejskiej. I być może była zaproszona na to wesele, aby usługiwała gościom. Z opisu wynika, że zajmowała poważne stanowisko na tej uczcie. I właśnie z tego powodu, że przybyło mnóstwo, nadmiar gości, to zabrakło wina. Zaistniała niezręczna, wręcz kłopotliwa sytuacja i dlatego Maria, widząc ten stan rzeczy, wiedziała, że Jezus jest w stanie zaradzić tej sytuacji, że ma jakieś zasoby, możliwości, aby coś uczynił w tej sprawie, żeby ugościć wszystkich, którzy przybyli, a wina zabrakło. Więc zakłopotana przyszła do Jezusa i powiedziała wprost: zabrakło wina. A teraz, drodzy, zauważmy, jak Pan Jezus odpowiada swojej matce Marii. Werset czwarty czytamy. Rzekł jej Jezus, co ja mam z tobą, niewiasto? Jeszcze ci nie przyszła godzina moja. Na pierwszy rzut oka wyglądałoby, jakoby Pan Jezus nieprzyzwoicie odniósł się do swojej matki. W tak kłopotliwej sytuacji powiada, co ja mam z tobą, niewiasto. Ale za chwilę dodaje, powiada tak. Ja teraz nie mogę w tej sprawie nic uczynić, bo jeszcze nie przyszła godzina moja. Co znaczy, że gdy przyjdzie odpowiedni moment, to ja w tej sprawie coś uczynię. Niektórzy wysnuli wniosek, że zachowanie Jezusa było bardzo niegrzeczne, nietaktowne względem matki, która stanęła w obliczu takiego kłopotu. Ale rzeczywiście Pan Jezus, drodzy, znał zakon, spełniał warunki zakonu, które mówiły czci ojca twego i matkę twoją. I te słowa, które skierował Jezus do swojej matki, nie były obraźliwymi słowami, niegrzecznymi, niestosownymi. Ale nasz przekład, który niezbyt jest właściwy, nie oddaje tej myśli takiej, jaką rzeczywiście wypowiedział Pan Jezus. Jest to tak zwany idiom. Występuje tutaj w tym miejscu, to znaczy pewien zwrot, pewna myśl, która w danym języku jest zrozumiała, jasna, ale trudna do przełożenia w innym języku, na inny język. My w Polsce mamy również takie idiomy. Na przykład mówimy drzeć kota. Dla człowieka nieznającego języka polskiego i tych idiomów drzeć kota, no to chyba obdzierać ze skóry. Prawda? Tak by pewno przełożył, przetłumaczył to. A dla nas drzeć kota znaczy żyć w niezgodzie. Wyrażenie Pana Jezusa również zostało jako idiom błędnie przetłumaczone w naszej Biblii Gdańskiej i w niektórych przekładach. Na przykład nowy przekład podaje tak. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jakoby odczep się ode mnie. Współczesny przekład podaje nie musisz mi mówić o tym, co ja mam robić. Jeszcze inne przykłady powiadają, to nie jest moja sprawa i nie jest twoja. Tak jakoby zdawkowo Jezus mówi do swojej matki. W poprawnym tłumaczeniu słowa Jezusa moglibyśmy przeczytać tak. Widzisz, moja matko, że zabrakło wina. Ale przecież ty jesteś tylko do usługi w tym domu, a nie musisz się martwić o wino. A ja jestem tylko gościem, więc dlaczego mam odpowiadać za brak wina? Co jest między tobą a mną? Jaką my rolę tu spełniamy? Rzecz polega na tym, że to jest troska gospodarza, a nie nasza. Gdy Jezus mówi, co ja mam z tobą, niewiasto, to w języku greckim słowo niewiasta, albo inaczej mówiąc, słowo gune ma trzy znaczenia. Pierwsze znaczenie to jest żona. W pierwszym liście do Koryntian, 4:7, apostoł Paweł mówi tak. Żona, czyli gune, własnego ciała swego nie ma w mocy, ale mąż, ale także i mąż własnego ciała swego nie ma w mocy, ale żona, gune. Mówiąc o niewieście, czyli o kobiecie, można powiedzieć guna i to ma znaczenie żona. Słowo guna ma znaczenie również niewiasta, tak jak tutaj mamy podane. Takie znaczenie jest w Ewangelii Jana 4, rozdział, werset 19. Czytamy, rzekła mu niewiasta, jaka Samarytanka do Jezusa, Panie, widzę, żeś ty prorok. Rzekła mu niewiasta, rzekła mu gunę, niewiasta Samarytanka do Jezusa, widzę, żeś ty jest prorok. I później powiada, kto z nas, kto lepiej czyni, czy my Samarytanie chwaląc Boga na naszej górze, czy wy Żydzi w Jerozolimie. Ale nas interesuje użycie tutaj słowa gunę, rzekła mu niewiasta. I jeszcze trzecie znaczenie słowa gunę to jest właśnie pani. Pani. W związku z tym Jezus Pan do matki zwraca się nie, co mam z tobą żoną, bo przecież Maria nie była żoną. Nie mówi, co ja mam z tobą niewiastą, prawda? Tylko co ja mam z tobą pani. A to jest właśnie właściwy szacunek dla matki. Matka była panią. Pełny szacunek Pan Jezus oddaje swej matce. Ale nie pozostaje obojętny i powiada, że gdy przyjdzie właściwy czas, to ja będę wiedział, co uczynić, ale na razie nie mogę nic pomóc w tej sprawie. Płynie z tego lekcja, drodzy, że Jezus, będąc poświęcony w wykonywaniu woli Bożej, nie mógł własnej woli wykonywać, woli matki, ani żadnego innego człowieka. On wszystko czynił według woli Bożej i wiedział, że nie w tym momencie na życzenie matki miał coś uczynić, żeby zapobiec temu zaistniałemu problemowi. Jezus powiada, ja mam swój czas, kiedy będę mógł uczynić coś, ale jeszcze ten czas nie przyszedł. Jakoby zauważył, że nikt z ludzi nie może mu narzucać ani wtrącać się w jego urząd. On wielokrotnie mówił, jeszcze nie przyszła godzina moja. Ale gdy przyszedł właściwy moment, to powiedział, przyszła godzina moja. Ten program życia Jezusa był bardzo ściśle przestrzegany. A więc, drodzy, Maria zrozumiała to, że Pan Jezus jednak chce coś uczynić, była przez to pocieszona, zorientowana i powiada, co jest zapisane w wersecie 5, rzekła matka jego sługom, cokolwiek wam rzeczę, uczyńcie. Nie wiem, co wam powie, jak zaradzi problemowi, ale cokolwiek będzie wam mówił i cokolwiek zechce, abyście uczynili, to czyńcie, usłuchajcie. Być może Maria myślała, że Jezus wyśle swoich uczniów, żeby kupili wina. Pójdą do miasta, czy tam, gdzie sprzedają wino, uczniowie zakupią wino, przyniosą i problem będzie rozwiązany. Maria jeszcze nie doświadczyła żadnego cudu, który uczynił Jezus, bo to był pierwszy cud, jaki uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Ale mówiąc do sług Jezusa, cokolwiek on powie, wy to uczyńcie, to tym zwrotem, drodzy, Maria dała radę o wiele większą, nie tylko tymże sługom, ale i wszystkim innym, którzy chcą słuchać Jezusa. To znaczy, że my mamy słuchać Jezusa i Jego uważać za naszego radcę, za naszego Zbawiciela, a nie Marię, jak niektórzy chcą czcić Marię, uwielbiać Marię. Ona odwraca od siebie uwagę, powiada, to, co On mówi. Jego słuchajcie. Dzisiaj w chrześcijaństwie widzimy, jak sprawy się obróciły. Czytamy werset 6. I było tam 6 stągwi kamiennych postawionych według oczyszczenia żydowskiego albo dla oczyszczenia żydowskiego, biorących w się, czyli mieszczących w sobie każda 2 lub 3 wiadra. 6 stągwi, a każda z tych stągwi mieściła 2 lub 3 wiadra. Wiadro w tym czasie zawierało około 36 litrów. Jeśli stągwia mieściła 2 lub 3 wiadra, czyli średnio licząc 2,5 wiadra, razy 36 litrów, to jedna stągwia miała 90 litrów wina. A 6 stągwi? 540 litrów wina. Co czytamy dalej? 7 werset. Rzekł im Jezus, napełnijcie te stągwie wodą, nie winem, nie winem. Wodą napełnijcie. I napełnili je aż do wierzchu. Moglibyśmy powiedzieć, że taki menisk powstał. Dlaczego? Żeby ludzie nie pomyśleli, że czegoś dosypał, zaczęło to fermentować i coś tam się wytworzyło. Pełno, niemożliwe nic już dolać. Stągwie były napełnione do wierzchu. 540 litrów wina daje nam obraz, drodzy, czego dokonał Jezus. Zamienił wodę w wino. Werset 8. Wtedy im rzekł, czerpajcież teraz. A donieście przełożonemu wesela i donieśli. Na pewno gospodarz był zdumiony i zaskoczony. Słudzy naczerpali tej wody, która się stała winem i przynieśli gospodarzowi. Czytamy werset 9. A gdy skosztował przełożony wesela onej wody, która się stała winem, ale nie wiedział, skąd by to było, lecz słudzy wiedzieli, bo widzieli, co się stało, którzy tę wodę czerpali, zawołał on przełożony wesela oblubieńca. Gospodarz wyraził swoje wielkie uznanie dla Jezusa, który dokonał tego zjawiska, my powiadamy cudu. Był wielce zdziwiony z faktu dokonania takiej rzeczy, o której on nie miał pojęcia, nie spodziewał się. I ponadto pozwolił wyjść z tego jakoby trudnego stanu dla gospodarza i dla tych, którzy usługiwali. Rozwiązał problem. Werset 10. I rzekł mu gospodarz, każdy człowiek pierwej daje wino dobre, a gdy sobie podpiją, wtedy podlejsze. A tyś dobre wino zachował aż do tego czasu? Dlaczego, drodzy, najpierw podawano wino najlepsze, najwyborniejsze, a później podawano wino gorsze? Otóż dlatego, że na samym początku, gdy goście piją, to lepiej oceniają smak wina. degustują, prawda? Ale jak później się najedzą, już są syci, więcej wypiją, no to można dać mniej smaczne wino, podlejszy gatunek, jak Słowo Boże mówi, ponieważ już goście nie zwracają uwagi tak na smak wina. A więc z tego, drodzy, opisu dowiadujemy się, że Pan Jezus dokonał niezwykłej rzeczy. Uczynił cud, gdyż zamienił wodę w wino i to w najlepsze wino, najwyborniejsze. I 11 werset czytamy: ten ci początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Ten ci początek cudów, pierwszy cud, jakikolwiek uczynił Jezus, to w Kanie Galilejskiej, gdy zamienił wodę w wino. Co to jest cud? Co to jest cud? Niektórzy powiadają, że ukazał się cud. Diabelskie, podkowa diabelska została znaleziona w studni. Cud. Masa ludzi się zbiera, przyjeżdża, ogląda, czerpie wodę. Na wierzchołku świerką cud. Na kominie, na oknie. Co to jest cud, drodzy? Słownik języka polskiego odpowiada w ten sposób. Zjawisko, które według wierzeń religijnych nie wynika z praw natury, lecz daje się wytłumaczyć tylko interwencją Boga. Według tej definicji znaczyłoby, że Bóg działa wbrew ustanowionym przez siebie prawom natury. My, drodzy, możemy odpowiedzieć, że słowo cud znaczy zagadka. Cud znaczy zagadka. I nie jest zagadką dla Boga, i nie jest zagadką dla człowieka znającego prawa natury i sposób dysponowania tymi prawami, bo jesteśmy, drodzy, na co dzień otoczeni mnóstwem cudów. Każdy z nas mógłby dać tego przykład. Czy nie jest cudem to, że my, mieszkając w Polsce, rozmawiamy z kimś w Moskwie, na Alasce czy w Stanach Zjednoczonych? Mało jeszcze widzimy naszego rozmówcę. Czy kiedykolwiek było to do pomyślenia? Myśmy się przyzwyczaili do tych cudów w takim stopniu, że po prostu one nam spowszedniały i nie wzbudzają w nas jakiegoś zachwytu. Czy nie jest, drodzy, cudem to, że taki kolos, samolot, ogromna masa, unosi się w powietrzu, które przecież jest lżejsze, a on jest cięższy. I unosi człowieka na niesamowite wysokości. Czy nie jest to cudem? Dzieje się to, drodzy, dzięki znajomości odpowiednich praw natury i kontrolowania tych praw. Każdy biblijny cud będziemy umieli, drodzy, wyjaśnić, znając zasady dysponowania prawami natury, które przynoszą taki skutek. Gdy Bóg stworzył Adama, to Adam miał być królem ziemi. Miał dysponować prawami związanymi tutaj z naszą atmosferą, z naszą ziemią. On miał taką znajomość lub dyspozycję do rozwinięcia takich znajomości, takiej wiedzy, jak miał panować nad prawami natury, które otaczały go. Różne denominacje chrześcijańskie określiły boski proces twórczy, że Bóg działa w sposób cudowny, to znaczy, że stwarza coś z niczego. Bóg czyni cuda i na tym polega boska wielkość, że On czyni pewne rzeczy z niczego. Taką definicję, drodzy, twórczej pracy Boga możemy nazwać, że ona jest fałszywą. Ona jest sprzeczna z prawem natury, z biblijną definicją, bo damy tego przykłady, jak Bóg stwarza, jak Pismo Święte przedstawia proces twórczy i akt twórczy, albo efekt twórczy Boga. Gdy my rozmawiamy z chrześcijaninami, to oni powiadają tak. Mamy tekst biblijny, który mówi o tym, że Bóg stwarza coś z niczego. Przeczytajmy ten tekst. List apostoła Pawła do Żydów, 11 rozdział i werset 3. Bardzo chętnie i natychmiast odwołują się do tego tekstu. Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony Słowem Bożym, tak iż rzeczy, które widzimy, nie stały się z rzeczy widzialnych, ale z niczego. Z niczego się stało. Bóg stwarza coś z niczego i dlatego jest Bogiem. Albo będąc Bogiem, ma taką zdolność, że stwarza coś z niczego. Nie chciałbym, drodzy, rozwijać tego tekstu na jakieś czynniki pierwsze, rozkładać i analizować, ale ogólnie odnosimy się, że ten tekst w ogóle nie mówi o stwarzaniu. Nie mówi o światach. Apostoł Paweł mówi tak, gdybyśmy chcieli w poprawnym tłumaczeniu ten tekst przeczytać. Wiarą rozumiemy. Wiara jest to umysłowe ocenienie i sercem spoleganie. Czyli musimy coś logicznie albo usłyszeć i ocenić, czy to jest logiczne, czy nielogiczne. Przyjąć, ufać, być przekonanymi, czyli wiarą rozumiemy, spolegamy na Bogu, że wieki, nie światy w znaczeniu kosmoi, planet naszej Ziemi, Bóg stwarza, ten tekst w ogóle o tym nie mówi, tylko powiada, rozumiemy, że wieki, to znaczy słowo aionas, nie kosmoi tu występuje. Rozumiemy, że Bóg dostosowuje tak wieki, czyli okresy czasów, do swego słowa, czyli do swego planu, do swego założenia, aby w każdym z tych okresów czasu podawać rzeczy i wyjaśniać te rzeczy, które kiedyś były niejasne, niejawne, które się stają jawne i jasne w następnych okresach czasu. Wiarą rozumiemy, że wieki są sprawione, czyli założone przez Boga. Mówimy pierwszy świat, drugi świat, trzeci świat. Każdy z nich ma swój cel. i w każdym z nich Bóg rozwija swój plan. W pierwszym świecie nie było wiedzy na temat trzeciego świata, ale w trzecim świecie wszyscy wiedzą, co było w pierwszym i w drugim. Czyli Bóg dostosowuje wiedzę do poszczególnych okresów czasu, także rzeczy niejawne, nieznane kiedyś, stają się jasne, gdy przychodzi na to odpowiedni czas, inny wiek, inny ajon, nie kosmoi, jako jakaś planeta. Dla przykładu, drodzy, przeczytamy jeden z tekstów, które może nam troszkę to rozjaśnią. List do Efezjan, 3 rozdział, 4 i 5 werset. Apostoł Paweł powiada tak: stąd czytając, albo dlatego czytając to, co ja mówię, apostoł pisze, wy czytając to, co ja mówię, możecie zrozumieć, jaka jest moja wiedza, czytam to w poprawnym przekładzie, którą Pan mi dał o tajemnicy Chrystusowej, która dla wcześniejszych pokoleń była tajemnicą, czymś niejasnym, co jakoby nie istniało. Natomiast teraz ta wiedza jest dana do wiadomości przez naukę natchnioną poświęconym. I apostoł Paweł mówi o Chrystusie, wiedza o Chrystusie, w innych wiekach nieznana. Nie światach, planetach, tylko w innych wiekach. Nauka o Chrystusie, że Chrystus składa się z Jezusa jako głowy i Kościoła jako ciała, nie była znana. Ale w innym świecie, czyli w drugim, gdy apostoł Paweł żył, to Pan przez niego tę tajemnicę odkrył. Była niejasna, ale stała się jasną ta tajemnica w wieku Ewangelii. A więc, drodzy, ten werset z listu do Żydów 11:3 w ogóle nie mówi o stwarzaniu przez Boga czegokolwiek, tylko w realizowaniu boskiego planu w odpowiednich okresach czasów, wyjaśniając swoją tajemnicę, zakrytą kiedyś, ale później objawioną. Tym bardziej nie mówi, że Bóg stwarza coś z niczego. Jaka jest właściwa definicja stworzenia jako procesu? Postwarzanie, czyli tworzenie, to jest proces. Hebrajskie słowo bara i greckie ktizo oznaczają stworzyć albo stworzenie jako efekt procesu twórczego. I weźmy najbliższy nam przykład. Gdy Bóg stwarzał Adama i Ewę, to tekst biblijny powiada: stworzył tędy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota, czyli z zasady życia. Bóg nie stworzył człowieka z niczego. Wprost Biblia mówi: stworzył Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, czyli pierwiastków ziemi, i z zasady życia tchnął w oblicze jego. I stał się człowiek, stał się duszą żyjącą. Gdy stwarzał Ewę, to stworzył z niczego? Stworzył ją z żebra Adama oraz udzielił jej zasady życia. Czy możemy powiedzieć, z czego składa się woda? Prawda, wszyscy wiemy, więc nie możemy powiedzieć, że z niczego. Inaczej mówiąc, stworzenie jest to uczynienie czegoś substancji przedtem wcześniej istniejących. Gdy Jezus uczynił wino, to uczynił z niczego? Uczynił z wody, prawda? I uczynił pewien zabieg, powiedzmy, prawa natury, który sprawił, że ta woda stała się winem. To dla obserwatorów było cudem, zagadką, tajemnicą, ale nie dla Jezusa, który znał prawa natury. Werset 11 jeszcze raz czytamy, bo on ma w podsumowaniu tych opisów uczty weselnej trzy główne takie myśli. Ten ci początek cudów, czyli niezwykłych znaków, uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Drugie, objawił swoją chwałę. I trzecie, uwierzyli weń uczniowie Jego. Ten ci początek cudów uczynił Pan Jezus w Kanie Galilejskiej. Krążyło kiedyś takie opowiadanie o Jezusie, gdy był małym chłopcem, że z innymi, czyli ze swymi kolegami, bawił się błotem i z tego błota lepili ptaszki. I te ptaszki ulepione z błota kładli na płot i zawsze ptaszek Jezusa najszybciej wysechł i unosił się w powietrze. Jeszcze będąc dzieckiem, Pan Jezus czynił takie cuda. Czy to jest prawdą? Bo pierwszy cud uczynił Pan Jezus w Kanie Galilejskiej. Jesteśmy wolni od takich opowiadań. Drugie, Pan Jezus objawił swoją chwałę. I trzecie, uczniowie uwierzyli w Niego. To tyle, drodzy, jeśli chodzi o takie spojrzenie literalne na ucztę w wesele w Kanie Galilejskiej. Ale głębsze znaczenie pozostawiamy na drugą część naszej społeczności, a z tych rozważań, drodzy, życzę błogosławieństwa Bożego.